Dzień dobry, dzień dobry. Już czas na nasz program.
Mądre dzieci.
Dziś będziemy mówić o bardzo mądrych ptakach, czyli o sowach. Czy wiecie, że w lubelskich lasach żyją jedne z największych gatunków tych ptaków? Zdradzimy dziś wiele sowich tajemnic, powiemy, gdzie znajdziemy te ptaki w centrum Lublina, zachęcimy Was też do udziału w dzisiejszej Nocy Sów. Dziś zaprosimy Was też na nową sztukę do teatru imienia Hansa Christiana Andersena, to w nagrodę za odgadnięcie zagadki, którą przygotowali dla Was Wasi rówieśnicy. Pola Superczyńska, Kinga Szymanek, zapraszamy, jesteśmy razem z Wami do godziny 10.
Zwierzaki, duże i małe.
Noc sów. Niektórzy z Was już bardzo dobrze znają to wydarzenie, bo od kilku lat odbywa się ono w Lublinie, a sowy wszystkich nas bardzo ciekawią. Są uznawane za mądre i tajemnicze ptaki. Dziś przyjrzymy się im z bliska. W poszukiwaniu puszczyka zwyczajnego, najbardziej znanej w Polsce sowy, powędrowaliśmy do Ogrodu Saskiego, gdzie ostatnio wypatrzono taką sowią rodzinkę. Do Ogrodu Saskiego powędrowałam z naukowcami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z panem Michałem Zembrzyckim i z panem ornitologiem profesorem Marcinem Polakiem. Sów szukaliśmy z lornetką w koronach drzew. Niestety nie udało nam się ich wypatrzeć, za to dostrzegliśmy ich ślady na ziemi. Mówi pan ornitolog, pan profesor Marcin Polak.
No to jest wyplówka. Sowy w miejscach tych dziennego przebywania właśnie zrzucają takie wypluwki. To jest bardzo cenne źródło informacji o diecie sów dla nas, ornitologów. Możliwe, że one już mogą być lotne. Prawda, Michał? Tak, na pewno już są lotne. Skoro na początku grudnia było składanie jaj, więc one po prostu mogły się już przemieścić do troszkę lepszego miejsca. Bo jak słychać odgłosy cywilizacji, no hałas miejski niestety też przeszkadza puszczykom. W ogóle sowy, prawda, mają bardzo wrażliwy zmysł słuchu i to są jakby takie plusy i minusy gniazdowania w mieście, prawda?
Jakiego mieszkania dla swojej rodziny potrzebuje puszczyk zwyczajny?
Generalnie no, muszą być to obszary zadrzewione, prawda? Czyli no tak jak tutaj, prawda? Jesteśmy w parku, w różnego rodzaju lasach, wszystkie rodzaje lasów zasiedla, z tym, że najwyższe zagęszczenia w grądach, czyli to są takie najżyźniejsze lasy liściaste z dębem, grabem, lipą. Też go można spotkać na strychach, stodół, młynów, jakichś budynków gospodarskich, bo on też poluje od małych ssaków przez płazy, gady, ptaki. I tutaj właśnie w Ogrodzie Saskim no mamy taką bardzo ciekawą parę, która ornitolodzy obliczyli, że tak mniej więcej do składania jaj musiało dojść na początku grudnia. Także no to jest taka cecha właśnie tych puszczyków miejskich, bo można powiedzieć, że są puszczyki miejskie i leśne. I te puszczyki miejskie rzeczywiście one jakby są uniezależnione od warunków pogodowych. I rzeczywiście mogą gniazdować nawet w zimę, bo one trochę innym pokarmem się odżywiają niż te leśne. Czyli to nawet, że jest ostra zima, że jest pokrywa śnieżna, że są niskie temperatury, to im wcale nie przeszkadza i one wtedy jakby uniezależniają się od warunków pogodowych, bo dla ptaków, pamiętajmy, najważniejsze jest pokarm, nie warunki pogodowe. One mają świetną izolację, prawda, z puchu, z piór, mają warstwę tłuszczu, więc jakby niskie temperatury dla nich tu jakby nie przeszkadzają, tylko no najważniejsze, żeby miały co jeść i wykarmić młode.
Okazuje się, że każdy większy park ma swoją parę puszczyków.
To są ptaki terytorialne, więc nie mam możliwości, że tych par jest kilka, prawda, w parku. No to jest taki odpowiedni płat, żeby właśnie wykarmić taką jedną parę puszczyk, ale druga para już by się nie zmieściła. One też mają swoje młode ptaki, one przebywają, synowie, córki, powiedzmy do jesieni, ale później już są wypędzane.
Wypędzane, aby znalazły sobie nowy dom, nowe terytorium, takie tylko dla siebie i swojej nowej rodziny. A takie dzieci sowy są często widoczne gdzieś w pobliżu gniazda, siedzą sobie na gałęziach.
To są tak zwane gałęziaki. Teraz szukamy tak zwanych gałęziaków, tak ornitolodzy je określają. Dlaczego? Bo takie młode sowy jeszcze nie są lotne. Wylatują z dziupli czy z jakiegoś opuszczonego gniazda, taka szponiastego. I siedzą na gałęziach, prawda, w pobliżu, przytulone, tak. No i ptaki dorosłe oczywiście wiedzą, gdzie one siedzą. Nie wolno, broń Boże, takich sów zabierać, przynosić. Pomimo tego, że tam nie ma ptaków dorosłych, to one świetnie wiedzą, gdzie one są. Potrafią odzywać się takimi piskliwymi głosami, prawda, przywołują te ptaki dorosłe. Więc jakby one je karmią. Ciekawe jest to, że te pisklęta sów mają takie przystosowania, że nawet jak spadną gdzieś tam niechcący na ziemię, to pomimo tego, że są nielotne, to są w stanie za pomocą szponów i dzioba wspiąć się po głównym pniu wysoko na. I to właściwie większość gatunków sów, puchacze, puszczyki, mają takie właśnie przystosowanie do takiego nielotnego jeszcze trybu życia, prawda? No bo one jeszcze nie potrafią dobrze polować, dobrze latać, ale tam różnie bywa, prawda? Jakiś wiatr zawieje, jakiś drapieżnik, czegoś się przestraszą, mogą gdzieś tam zlecieć na dół. No to właśnie w ten sposób sobie radzą.
A co jedzą sowy?
Tutaj badaliśmy kiedyś, robiliśmy analizę składu pokarmu, bo u sów tą analizę można przeprowadzić dzięki wypluwkom. Czyli każda sowa raz na dobę zrzuca taką wypluwkę. To są takie niestrawione części i w tych miejscach, gdzie one mają dziuple czy gniazda, te wypluwki się gromadzą, można je zebrać, dokładnie zbadać, co one jedzą. Także tutaj analizowaliśmy kiedyś te puszczyki lubelskie i okazuje się, że one głównie właśnie na wróble polują. Potrafią też nietoperze upolować. Z kolei analizowaliśmy skład pokarmu w Lasach Kozłowieckich, to tam dominują różnego rodzaju małe ssaki leśne. Nornice, myszy leśne, prawda? Ale oczywiście są gatunki sów na świecie, które są rybożerne. Ketupa na przykład, są takie właśnie sowy, które polują na ryby, na żywe ryby. I one oczywiście już nie mają takiego super ani wzroku, ani słuchu jak reszta tych nocnych łowców. No bo im, prawda, już nie potrzeba, nie wykorzystują słuchu do łowienia. Natomiast oczywiście puszczyk ma niesamowity zmysł słuchu. Słyszy naprawdę niesamowite dźwięki, których człowiek nie słyszy. No i też wzrok mają też bardzo dobre sowy. Może nie aż tak dobre jak koty, które są też nocnymi drapieżnikami. No, ale można porównać, że sowy to są takie latające koty.
Czy wiecie, że na świecie jest ponad 200 gatunków sów? W Polsce jest ich dużo, dużo mniej, mówi pan ornitolog, pan profesor Marcin Polak.
No generalnie w Polsce stwierdzono 13 gatunków sów, natomiast dwie sowy, czyli sowa śnieżna i sowa jarzębata, to są tacy bardzo rzadcy zimowi goście. Czyli nie gnieżdżą się w Polsce, gnieżdżą się na dalekiej północy, w tundrze. Bardzo rzadko czasami przylatują do nas w okresie pozalęgowym zimą, kiedy właśnie te surowe warunki zimowe na północy zmuszą ich do tego. Także w tym roku też taka jedna sowa jarzębata przyleciała do nas koło Olsztyna, zimowała, więc oczywiście z całej Polski setki obserwatorów, miłośników sów się zjeżdżało ją obserwować. A to jest taki gatunek, że nic sobie z tego nie robił. No wiadomo, te sowy z dalekiej północy nie znają, prawda? Czasami ludzi w ogóle nigdy nie widziały ich, nawet mogły nawet nie widzieć, więc nie wiedzą, że niektóre osoby mogą niestety zaszkodzić. No ale to mam nadzieję, że ta sowa jarzębata, no nikt jej tam nie zaszkodził i wszystkie te obserwacje i te zdjęcia, które jej robiono, były robione w sposób etyczny.
Nie wiem jak wam, ale mnie aż kręci się w głowie od tych wielu gatunków sów i od tych wiadomości. Wcześniej mówiliśmy, że najpopularniejszą sową w Polsce jest puszczyk zwyczajny. Jaka jest następna sowa, której jest też bardzo dużo w naszym kraju?
Drugą pod względem liczebności sową jest sowa uszatka. Ona z kolei zasiedla bardziej krajobraz rolniczy, tereny otwarte, chociaż ostatnio też obserwujemy, że zaczyna częściej gniazdować w miastach, na wsiach, na przykład bardzo często w przedszkolach, przedszkolach. To jest związane z tym, że proszę pamiętać, że jakby sowy nie budują gniazd. Żadna z sów nie buduje gniazd, więc jakby one są skazane na albo dziuple, albo gniazda innych ptaków. Często na przykład gniazdują albo w gniazdach ptaków krukowatych, tak jak na przykład wron siwych, srok, gawronów. A niestety właśnie gawrony, wrony siwe, sroki przenoszą się teraz do miast. I po prostu w tym krajobrazie rolniczym uszatki i wiele innych sów no po prostu nie mają w czym się gnieździć. Dlatego też ornitolodzy instalują albo budki lęgowe, takie sztuczne miejsca lęgowe, albo kosze wiklinowe. I właśnie dla uszatki metodą jest właśnie instalowanie tych koszy.
Jest jeszcze jeden gatunek sowy, który występuje właśnie tutaj w naszej okolicy.
Puszczyk mszarny, czyli ta nasza perełka na Lubelszczyźnie, co jest tylko, prawda, na Lubelszczyźnie jest to gatunek lęgowy na stale w Polsce. Mamy populację stałą, kilka do kilkunastu par gniazduje stale w Lasach Sobiborskich. No i to jest taki właśnie, można powiedzieć, najsłynniejszy gatunek ptaka występującego na Lubelszczyźnie, no bo wszyscy by chcieli zobaczyć go, podziwiać. No i te Lasy Sobiborskie stały się teraz sławne przez to. Aczkolwiek ornitolodzy utrzymują te stanowiska w tajemnicy, no bo to jest bardzo duży gatunek sowy, prawda, bardzo atrakcyjny. Nie był lęgowy w Polsce w ostatnich latach, bo kiedyś tam były jakieś przypadki. No i każdy z fotografów, prawda, z obserwatorów, miłośników przyrody chciałby mieć zdjęcie, chciałby sfotografować, a Sowy, można powiedzieć, też różnie podchodzą do takiej aktywności. Są gatunki bardzo wrażliwe i tu takim skrajnym przykładem jest puchacz, największa sowa na świecie. Że on po prostu nawet potrafi opuścić lęk z pisklętami, jeśli go niepokoimy przy gnieździe. A jest na przykład najmniejsza z kolei sowa, suweczka. No to ona nic sobie nie robi. Nawet jak się zagląda do dziupli, to ona potrafi tam sobie siedzieć i tylko nie ucieka, tylko kłapie sobie dziobem, straszy nas. A puszczy góralski to z kolei mamy przykład gatunku, który bardzo agresywny jest. I potrafi nawet bronić swojego lęgu, swoich młodych, atakując.
A skąd naukowcy wiedzą, ile sów jest w Polsce, czy na przykład w lesie koło Lublina?
Liczymy je w ten sposób, że idziemy w nocy do lasu albo do parku i odtwarzamy głos. Wabimy ich głosem. Sowy oczywiście, w cudzysłowie, myślą, że jakiś intruz, prawda, wtargnął w ich terytorium, więc one też się odzywają i dzięki temu możemy je łatwiej wykryć, bo tak to poszukiwanie nocą sów, prawda, w lesie, no to jest bardzo ciężkie, no bo gdyby one się nie odzywały, to szanse byśmy mieli bardzo małe.
Proszę Państwa, weszliśmy w strasznie ciemny las. Pytanie, jak się w takim lesie nie zgubić? Można wykorzystać aplikację Baza Danych o Lasach, aplikacja Lasów Państwowych, która bardzo ładnie pokazuje, w którym miejscu w lesie jesteśmy. Za chwilę wykonamy właśnie pierwszą stymulację w tym miejscu.
Sowy liczymy w nocy. Te ptaki polują też w nocy albo o zmierzchu lub nad ranem. A co robią sowy w dzień?
Sowy cały dzień muszą szukać różnego rodzaju kryjówek, dlatego na przykład bardzo chętnie w drzewach iglastych, prawda? W sosnach, świerkach, w tujach wykorzystują takie kryjówki, bo są jakby prześladowane przez inne ptaki dzienne. Wszystkie małe ptaki dzienne, na przykład sikory, drozdowate, jak zobaczą taką sowę, gdzieś znajdą, to przepędzają ją, nękają zbiorowo, prawda? Czyli takie międzygatunkowe stado po prostu siada na taką sowę i stara się ją przepędzić z tego siedliska, no bo jest po prostu ich wrogiem. A wiadomo, że w gromadzie są bardziej odważne, bo tak to pojedyncze to uciekają. Ale jak, prawda, gdzieś tam jakieś takie statko międzygatunkowe ją przepędzają, no i taka sowa musi uciekać. Także one muszą niestety szukać takich trochę ciemniejszych miejsc, właśnie różnego rodzaju strychów, zakamarków w budynkach, albo właśnie w drzewach iglastych, gdzieś tam wysoko w koronach, szukać tej dziennej kryjówki.
Pan ornitolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pan profesor Marcin Polak, często spotyka się z Wami w przedszkolach, w szkołach i jak mówi, jest pod wrażeniem tego, co wiecie o sowach.
Czasami jesteśmy bardzo zaskoczeni dużą wiedzą, którą posiadają młodzi pasjonaci. Na pewno im trochę łatwiej jest niż nam w ich wieku, bo mają dostęp do różnych bardzo ciekawych książek, albumów, więc w internecie też widzę, że rodzice rozwijają ich pasje, mają dostęp do sprzętu, prawda, do lornetek, lunet. To jest duże ułatwienie. Utrudnieniem są oczywiście gry komputerowe i smartfony, ale tu jak widać niektórzy rodzice wspierają ich w tym. No i czasami dzieci zadają też takie pytania, na które my nie znamy odpowiedzi. To jest najgorszy wstyd. Przyjechał pan ornitolog, a tutaj nie wie. Także ja się na przykład dowiedziałem, że sowy właśnie widzą w świetle UV. Czasami też są zaskakujące, bo tam rozmawiamy na przykład, są takie anegdotyczne też historie. Rozmawialiśmy o głosach. No wiadomo, dzieci to są szczere, wszystko powiedzą i była rozmowa na temat tego, że właśnie niektóre głosy są straszne. Pokazywałem im głos puszczyka i mówiłem, że często jest wykorzystywany przez reżyserów w filmach grozy i w horrorach. No to właśnie niektóre dzieci zaczęły mówić, że ich mama właśnie lubi oglądać horrory. Dzieci są naprawdę bardzo chłonne tej wiedzy na tym etapie i widać, że potrzebują tego kontaktu z przyrodą, no zwłaszcza w tym czasie, w którym teraz jesteśmy, prawda, kiedy większość z nas jest pozamykanych w domach, w izolacji, to warto jest, żeby właśnie, no to mówię oczywiście o opiekunach i o rodzicach, żeby od czasu do czasu po prostu wziąć nasze potomstwo i zaprosić ich na jakiś spacer. Nie trzeba jechać gdzieś daleko, właśnie wystarczy przejść się do parku miejskiego, czy nawet na cmentarz na Lipową, czy nawet tutaj nad Zalew Zębożycki i spróbować poszukać tych niesamowitych, rzadkich, ginących gatunków, które żyją obok nas. I niekoniecznie trzeba jechać, prawda, gdzieś tam w lasy tropikalne, czy do innych krajów, żeby zaobserwować różnego rodzaju fascynujące gatunki sowy, które na przykład dzieci znają chociażby z serii o Harrym Potterze, prawda? No i właśnie wiele pytań od młodych adeptów, że tak powiem, ornitologów, no jest właśnie, jeśli chodzi o gatunki, prawda, pytają się, a co to za te białe sowy, prawda, które występowały. No to my tłumaczymy, że to są właśnie te sowy śnieżne, które generalnie nie gniazdują w Europie, ale przylatują do nas.
Co najbardziej fascynuje w sowach dzieci?
No myślę, że tak. Z jednej strony w ogóle nocne zwierzęta, takie jak nietoperze, sowy, czy koty, prawda, drapieżne, które żyją w nocy, mają nocną aktywność, chociażby nasz ryś, prawda, euroazjatycki, budzą niesamowite emocje wśród dzieci, no bo to są pewne tajemnicze stworzenia, prawda? Generalnie my boimy się nocy, a już tym bardziej boimy się w nocy, prawda, wybrać na przykład do lasu. Sowy mają bardzo dużo różnych przystosowań, niespotykanych u innych zwierząt. To też na pewno jest bardzo ciekawe. Czyli po pierwsze przystosowania związane z bezszelestnym lotem. Czyli sowy potrafią latać bezszelestnie. To jest na pewno bardzo ciekawe i fascynujące. Po drugie zmysły, prawda? Czyli zmysł wzroku i słuchu. Rzeczywiście te sowy polując nocy mają szereg takich przystosowań, które nie są spotykane u innych zwierząt i to też budzi niesamowitą ciekawość wśród młodych, jak właśnie w drodze ewolucji to wszystko, prawda, powstało, dlaczego, prawda, bo są też sowy, które są typowymi wzrokowcami, czyli są takimi łowcami wizualnymi, chociażby suweczka, polują głównie o zmierzchu i o świcie, a mamy też grupę sów, tak zwani łowcy słuchowi. Tu takim przykładem jest pomykówka, która w całkowitych ciemnościach na słuch jest w stanie upolować małe ssaki. I myślę, że te eksperymenty, te adaptacje, to można sobie takie filmy obejrzeć na YouTubie, też budzą niesamowite zainteresowanie, jak, prawda, te sowy w całkowitych ciemnościach są w stanie namierzyć swoją ofiarę i upolować ją bardzo precyzyjnie.
Większość sów jest dla nas z punktu widzenia człowieka pożyteczna, bo chociażby poluje na gryzonie, które są szkodnikami upraw, czy gdzieś tam szkodnikami jakichś magazynów.
Kiedy możemy podglądać sowy?
Nie wszystkie sowy są aktywne po prostu w nocy, kiedy jest już ciemna noc. Dużo gatunków jest aktywnych właśnie o zmroku albo wczesnym rankiem, jak na przykład puchacz. Nie jest taki całkiem aktywny w ciągu nocy, tylko można go gdzieś usłyszeć wieczorem. Też można dodać, że niektóre gatunki odzywają się też w dzień. Jeśli jest na przykład jakiś bardzo mglisty, bardzo pochmurny dzień, to nawet puszczyk potrafi zaśpiewać. Chociaż sam nie słyszałem puszczyka w dzień. Po prostu sowy w dzień starają się zakamuflować, żeby były niewidoczne. Albo gdzieś tam śpią w dziupli, albo gdzieś takie przytulone do gałęzi drzewa. Także jest to trudne, ale myślę, że można próbować. Najlepszą metodą będzie tutaj jednak lornetka.
Polecamy Wam takie wycieczki do parków czy też lasów w poszukiwaniu sów. Przy okazji w lesie możecie dokonać jeszcze innych ciekawych obserwacji.
Ja bardzo lubię chodzić do lasu. Moja ciocia ma domek obok lasu i jak do niej w wakacje przyjeżdżam, to bardzo lubię chodzić do tego lasu. Najbardziej lubię w lesie to, że jest tam czyste powietrze, drzewa.
Też można zobaczyć różne zwierzęta dzikie, ptaki posłuchać.
Jak byłem kiedyś w lesie, znalazłem cały kosz grzybów i zobaczyłem norę lisów, w której były małe liski.
Kiedyś byłem w lesie na zbieranie grzybów, ale nie znaleźliśmy ani jednego grzyba. Najbardziej mi się podobało, że wszystko było dzikie.
Bardzo lubię chodzić do lasu. Moja babcia i wujek jeżdżą do lasu, zbierają grzyby i kiedyś mnie zabrali. I widziałem lisa i widziałem zające. I najbardziej mi się podobało tam to, że wszystko było naturalne. Nic tam nie było takiego przez ludzi postanowionego.
Są trzy rodzaje lasów. Liściasty, iglasty i las mieszany.
Ale zanim wybierzecie się na spacer, wybierzcie się na wirtualną noc sów, zaprasza pan Michał Zembrzycki.
Dowiemy się zarówno ogólnych wiadomości o sowach, czyli dla takich, którzy może mają pierwszy kontakt z sowami. No na przykład jeszcze o sowach Polski powiemy, ale też będą takie bardziej szczegółowe informacje, jak na przykład dieta sów, rzadkie sowy lubelszczyzny, czy taki egzotyczny element sowy tropikalnych lasów Andów.
O jednej z sów mieszkających w górach, zwanych Andami, opowie Wam dzisiaj pan ornitolog.
No ja skupię się na takiej sowie, która się nazywa dżunglarka tygrysia. To jest taka sowa, powiedzmy, górska, która występuje tylko w wyższych partiach Andów. Zasiedla lasy tropikalne od wysokości 1700 metrów nad poziom morza do 3500 metrów nad poziom morza. I co ciekawe, na tej powierzchni w Ekwadorze, gdzie tam dokładnie prowadziliśmy te liczenia, no to okazuje się, że to był jedyny gatunek sowy. Czyli ona jakby była jedyną sową w tym miejscu, ale gnieżdżącą się bardzo powszechnie, bardzo licznie.
Jakie jeszcze atrakcje na Was czekają?
Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym wraz z Muzeum Nadwiślańskim zrealizowali dla nas nagranie takich warsztatów rzeźbiarskich. Bardzo ciekawe i takie bardzo wciągające i aż się chce wziąć glinę do ręki albo plastelinę i samemu wyrzeźbić sowę.
Myślę, że już bardzo dużo wiecie o sowach, ale na pewno jeszcze więcej dowiecie się, jeśli odwiedzicie dzisiejsze wydarzenie Noc Sów. Startuje ono o godzinie 17. Odnajdźcie wydarzenie na Facebooku, abyście mogli przez link uczestniczyć w Nocy Sów. Wydarzenie odnajdziecie też na stronie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W naszym programie czas na rozwiązanie zagadki z ubiegłego tygodnia. Zagadka brzmiała tak.
To jest skonstruowane z takiej liny, co ciągnie taki sprzęt. Co w środku wchodzi do narciarza.
To jest takie urządzenie, tam jest taka lina, która ciągnie taką ławkę.
To jest taka rzecz, która wciąga i tam jest taka ławka, którą ciągnie lina. I to cię wciąga na górę. Nie możesz później zjechać.
Odpowiedź to oczywiście wyciąg narciarski. Padały też odpowiedzi, że to kolejka górska, też całkiem blisko. Nagrody powędrowały do 7-letniego Mikołaja, który interesuje się sportem i lubi układać klocki. Pozdrawiamy też siostrę Mikołaja Ale. Nagrodę otrzymuje także Szymon z Lublina i Weronika z Branicy Radzyńskiej. A teraz czas na kolejną zagadkę.
Ta rzecz działa na prąd. Można w niej oglądać filmy i grać. Jest tam też klawiatura i myszka.
W tej rzeczy jest wiele różnych programów i jest potrzebna do lekcji, bo teraz jest COVID. Jest to potrzebne dla dorosłych i dzieci. Dla dorosłych to jest potrzebne do pracy i dzieciom do nauki szkolnej i zabawy.
W tym jest taki monitor, na którym się wyświetlają różne rzeczy, na przykład informacje.
Dzięki temu życie się stało łatwiejsze.
Mam nadzieję, że już wiecie, co to takiego. Nagrodą jest podwójne zaproszenie do Teatru imienia Hansa Christiana Andersena na spektakl lalkowy pod tytułem Wilki, trzy świnki oraz leśniczy, co strzeże dziczy. Jeżeli pamiętacie baśń braci Grimm o wilku i trzech świnkach, to będą tak jakby ich dalsze losy. Po prostu dowiemy się, co mogło stać się z wilkiem po jego tajemniczym zniknięciu. Tak więc, jeżeli chcecie wybrać się do teatru już za tydzień, napiszcie do nas na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Czekamy na odpowiedź na zadaną zagadkę. Nagrodzimy pierwszą osobę, która poda nam prawidłową odpowiedź. Dziś już dziękujemy Wam za uwagę. Kinga Szymanek, Paulina Superczyńska. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.